Raport literacki.
Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w Raporcie Literackim.
Katarzyna Grzyb.
I Jakub Ruźniak. Kasiu, ja myślę, że tak bezpardonowo trochę zacznę od swojej książki, jeśli
chciałam
pozwolisz.
Się trochę usprawiedliwić za nieobecność, ale w porządku.
Znaczy, okay. Proszę bardzo, jeśli chcesz się usprawiedliwiać, jak najbardziej. Masz 5 minut, proszę bardzo, wykorzystaj je dla siebie.
Dobrze, w porządku, ja powtórzę to, co tobie powiedziałam, bo jestem trochę tak jak niedźwiadek. Podczas zimy zapadam w sen zimowy i stąd też taka trochę moja absencja, ale już powracam, dużo książek przeczytałam w tym czasie, więc będę miała o czym opowiadać i jedna z tych książek przeczytana przeze mnie będzie dzisiaj, ale Jakubie, za to, że ja zawiniłam i mnie nie było, tobie oddaję głos.
Dobrze, bardzo dziękuję. No ja myślę, że Ania, jak przyjdzie za tydzień, też będzie miała masę książek, bo dzisiaj jej nie ma, nie wiadomo czemu.
Za tydzień będzie się tłumaczyła.
Tak, ale personalne przytyki sobie zostawmy na później. Ja myślę, że tutaj właśnie książka, którą mam na dzisiaj, książka, którą mi już polecano wielokrotnie. I właściwie jakimś cudem przeczytałem ją dopiero w ten weekend. I jestem naprawdę na świeżo, jestem zszokowany i naprawdę rzeczywiście jest to książka godna polecenia, dlatego ją polecam dalej. Jest to książka Wojciecha Tuchmana, Jakbyś kamień jadła. Czy coś słyszałaś, Kasiu, o tej książce wcześniej?
O samym autorze słyszałam. Ten tytuł słyszałam i już pamiętam, że gdyby słyszałam go po raz pierwszy, to zapadł mi bardzo w pamięć. To tak jak trochę Ciemno prawie noc.
Tak.
To też jest taki tytuł, który zastanawiasz się nad jego znaczeniem.
Tak, taka konstrukcja bardzo, bardzo specyficzna. Ale co jest właśnie szokujące w tej, znaczy może nie tyle szokujące, ona jest właśnie wyjątkowa. Ten reportaż, bo to trzeba to myślę najważniejsze powiedzieć. Reportaż Wojciecha Tuchmana opowiada o Bałkanach, o Bośni. Ale nie z perspektywy wojny też, bo to jakby nie da się oddzielić trochę terenu Bałkanów od wojny, ale on już się skupia na sytuacji powojennej. Głównie na poszukiwaniu ciał przez bliskie osoby, że trzeba je pochować, trzeba je odnaleźć i ile jest właśnie włożonego tam wysiłku i trudu, żeby te ciała odnaleźć, ile tam emocji się kotłuje w tym wszystkim, w tych ludziach, a jednocześnie to wszystko jest w tym jakimś takim tyglu politycznym, że są jednocześnie Serbowie, obok są muzułmanie, czyli Bośniacy w tym samym państwie mimo wszystko, tak? Toczyli ze sobą wojny, ale teraz właściwie oni mówią, ale po co żeśmy toczyli te wojny? O to, żeby mieć puste lodówki tak naprawdę. Za to umierali.
Bilans zysków i strat.
Za to umierali nasi bliscy i teraz my ich szukamy, tak? I to jest szokujące. No, jakby, no, sama książka nie jest najnowsza, tak? Bo została napisana, no, Wojciech Tuchman napisał ją, skończył właściwie w 2003 roku, tak? Więc to jest naprawdę już długo, długo ona jest na rynku. A mimo to wydaje mi się, że ona nadal jest aktualna, ta sytuacja, te emocje z perspektywy czysto ludzkiej, że to nadal jest książka, po którą można sięgnąć i nie ma się wrażenia, że to już minęło, nie ma tych sytuacji, teraz można, to już w ogóle ta książka opisuje przeszłość. Ja myślę, że to jest pod takim względem emocjonalnym książka bardzo aktualna.
Ale czy pod względem emocjonalnym, czy ty do tej pory myślisz o tej książce? Może w ten sposób zapytam.
Wiesz,
czy to jest tak mocny przekaz, że został z tobą na dłużej, czy w sumie odkąd przeczytałeś ją, to dopiero teraz przed audycją?
Mówię, przeczytałem ją, tak właściwie skończyłem ją wczoraj. Więc siłą rzeczy ona gdzieś tu ze mną jeszcze jest, ale myślę, że ona jeszcze gdzieś zostanie we mnie. Może nie w całości, ale poszczególne postaci, które tutaj Tuchman zarysował, przedstawił, myślę, że ich sytuacja na pewno, bo wiesz, to jeżeli widzisz, Tuchman opisuje matkę dwojga dzieci, tak? Syna i, matkę syna i córki, które i ona szuka tych swoich dzieci. Szuka ciał właściwie. I jest szczęśliwy moment, że ona je znajduje. I to jest szczęśliwy moment, że matka znalazła swoje dzieci i może je pochować.
I to o to chodzi, żeby odnaleźć tak. ciało i z czcią,
ale
tak,
wiesz, to jest taki szok, że ktoś cieszy się, że może pochować swoje dzieci w tym samym, tej masie bólu, mhm. tak, jaka tam jest.
A to nie chodzi o to, że o miejsce? No bo jeżeli pochowasz dziecko i będziesz wiedział, gdzie ono jest, no
właśnie
to tak jakby możesz przyjść i je odwiedzić, tak?
Właśnie o to chodzi, ale właśnie na tym polega paradoks, który ja tutaj odczuwam, że w tej skrajnej sytuacji w ogóle cieszymy się z tego, z czego byśmy się tutaj kompletnie nie cieszyli, co byłoby sytuacją nie do przyjęcia.
Jak odwrócona jest ta...
Tak, a tutaj cieszymy się z tego, właściwie cała wioska się cieszy, że oto nasza bohaterka w końcu te dzieci znalazła i może je pochować. Mhm. Oczywiście ona w końcu wie, gdzie one są, ale mimo wszystko jakby to przejście z tej naszej perspektywy, tak, gdzie jest jednak spokój w miarę, do sytuacji ogarniętych wojną Bałkanów, to jest... No, szok, jakby nie było. I myślę, że to jest warte, w dalszym ciągu, warte przeczytania i warte do zapoznania się.
Gdy opowiadasz o tej książce, to ta sytuacja z odnajdywaniem zwłok trochę mi przypomina i radością, którą przynosi to odnalezienie, trochę przypomina mi, gdy rodzice szukają swojego dziecka, nawet... Nie wiem, w Polsce, gdy jest zaginione to dziecko i w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że woleliby już wiedzieć, że ono nie żyje, niż żyć w tej niepewności, czy ono gdzieś tam jest, co się z nim dzieje.
No tu jest dokładnie tak samo.
Więc to jest takie jakby zamknięcie tego tematu, zamknięcie tej historii.
Tak, żeby ta historia była domknięta. No to jest, mówię, dokładnie tak samo. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Jedna z kilku postaci, które tutaj występuje i
każda
wywołuje, myślę, duże emocje. I ja bym chyba na tych emocjach, mówię, książka warta polecenia, mimo że nie jest jakoś nowa, ale jest jednak, ciągle są nowe reedycje, bo warto.
Pewnie.
Jednak o czymś to świadczy. Więc ja bym na tym zakończył i chyba bym tak dla odświeżenia klimatu trochę mniej emocjonalnego, to bym chyba zrobił przerwę.
Posłuchajmy.
zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały zryw. Krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty.
No dobrze, no to teraz myślę, że Kasiu, nadszedł czas na twoją książkę, co ty na to?
Tak, przejdźmy do mojej jakże smakowitej książki. Już sama okładka bardzo przyciąga do tej książki, pomimo tego, że nie powinno się oczywiście oceniać książki po okładce.
Ale to można.
Ale tak, potwierdzasz to, Jakubie.
No, mimo takich stonowanych barw i ogólnej szarości, to jednak na czele, tak, na środku widać ten bujny
te
zasób
barwy.
Roślinności.
Tak, książka wydawnictwa Czarne. Okładka zachęca do tego, żeby do niej zajrzeć. I okładka
A tytuł,
bardzo...
jak czytasz, zachęca?
Już ci mówię. Smak kwiatów pomarańczy. Rozmowy o kuchni i kulturze. Czy ten tytuł już nie pachnie?
No poniekąd.
Smak kwiatów pomarańczy. No kwiaty pomarańczy. Już ja słysząc pomarańcza, słysząc mandarynka, ja już czuję ten zapach. To jest tak intensywny zapach cytrusów, że już to czujesz. I ta książka jest cała zapachem, jest cała smakiem. Tutaj dwie kobiety rozmawiają o kuchni, o jej głębokim zakorzenieniu w kulturze, o tym, jak kultura ma wpływ na kuchnię i odwrotnie. Powiedz mi, Jakubie, z jakim zapachem kojarzy ci się Polska? Nasz
Polska?
Kraj. Tak.
No to jest bardzo...
To tak pierwsze, co ci przychodzi do głowy.
Wiesz co? Nie wiem. Znaczy, jak teraz sobie pomyślałem Polska, to od razu mi się jakby tak gdzieś tak stereotypy mi poleciał gdzieś na wieś, jakieś zboża, chleb, coś takiego.
Ciekawe, jak pachnie zboże.
No zboże pachnie jak zboże, nie wiem. Tak. No.
Chleb, ale chleb tak, masz rację.
Gdzieś w tym kierunku poleciały moje skojarzenia.
Bardzo dużo obcokrajowców mówi o zapachu jabłek.
O, też.
To jest oczywiście. Jednak nasze dobro narodowe. To mamy urodzaj jabłoni, bardzo dużo rodzajów. I bardzo dużo obcokrajowców mówi, że Polska pachnie jabłkami. Tutaj Tessa Caponi-Borawska mówi o tym, że dla niej to jest... kobieta, która urodziła się we Włoszech i mieszka w Polsce. I dla niej Polska najbardziej kojarzy się z zapachem majeranku. Majeranku, który jest przyprawą do żurku naszego. Żurek.
No rzeczywiście.
Majeranek to przyprawa, o której bym jako ostatniej pomyślała. Może bardziej koper?
Ja bym w ogóle nie pomyślał o przyprawach, bo to jest jakieś takie... Nie zwraca się na to uwagi tak naprawdę, przynajmniej ja nie zwracam, bo to moja obecność w kuchni ogranicza
Ale
się...
Ale jak myślisz...
Ogranicza się, na tym poprzestańmy.
Ogranicza się, to jest dobre słowo. Dwa słowa. A powiedz mi jeszcze, jak myślisz o Italii, to co ci przychodzi na myśl?
Jak myślisz, zapachów?
Tak.
Pizza.
Pizza. Mi pierwsze, co przychodzi do głowy, to kawa.
O, też.
I tu jest też bardzo ciekawe to, jak autorka opisuje jedzenie i że w pewnych momentach jedzenie przybiera formę rytuału. I ja to sobie tak od razu skojarzyłam, że rzeczywiście, przecież w naszym życiu codziennym też jedzenie wygląda w zależności od pory roku, w zależności od pory dnia, tygodnia, zupełnie inaczej. Inaczej jesz śniadanie w poniedziałek o 6:30, a inaczej jesz śniadanie w niedzielę, pewnie około godziny 8:00-9:00. Więc to już zupełnie jest inna dynamika, inaczej się do tego podchodzi, pewnie też zupełnie coś innego się je. I tu jest bardzo ciekawie prowadzona rozmowa o tym, z czego to wynika. I to nie tylko chodzi o to zabieganie w poniedziałek i ale spowolnienie akcji w
niedzielę. Teraz mi takie pytanie naszło. Czy tutaj te dwie autorki, które sobie rozmawiają sobie tak jak my teraz, że takie dwie osoby trochę się znające, trochę nieznające na kuchni, czy to są jednak dwie znawczynie kuchni?
Nie, to jest jedna znawczyni kuchni, ale druga to jest po prostu dziennikarka, która jest zainteresowana tym tematem. I tu jest też bardzo dużo związków nie tylko takich kulinarnych, ale też związków ze sztuką, bo kultura to jedno. Sztuka oczywiście też jest głęboko zakorzeniona w kulturze, ale historia, muzyka.
Wszystko z jedzeniem.
Wszystko to ma związek z jedzeniem. To w jakich warunkach jesz. Nie wiem, czy nawet słyszałeś o takiej restauracji, która wyłącza ci zmysł wzroku.
Słyszałem o czymś takim, tak. To po ciemku się je.
Tak. I wtedy skupiasz się bardziej na tym, co jest na twoim talerzu. Nie wiem, czy słyszałeś, ja byłam świadkiem takich testów, w których pokazywano ludziom żelki. Mhm. I czerwona żelka z jakim ci się smakiem kojarzy?
W sumie z nijakim, bo te żelki wszystkie smakują tak samo chyba.
Ale to może czerwony kolor, z jakim smakiem ci się kojarzy?
Nie wiem, truskawkowy, malinowy, coś
no
takiego.
Właśnie,
pewnie.
Coś takiego. I wyobraź sobie, że to jest tak już głęboko zakorzenione, że kolor czerwony to najprawdopodobniej truskawka, żółty to pewnie to jest cytrynowy, a zielony to pewnie jabłko. Że ludzie, mimo tego, że kolory były inne i zapachy były zamienione, czyli na przykład zielona żelka była cytrynowa, a nie tak jak zwykle jabłkowa, to ludzie mieli zakorzenione, że zielony to na pewno jest jabłko. I wtedy próbowali i mówili, to jest jabłko. Mimo tego, że to była cytryna. I dopiero później, gdy dowiedzieli się o jakie są wyniki tego testu, stwierdzili, że wow, faktycznie.
Ale to jest tak samo, to jest dosyć popularny test, że masz tani napój gazowany, wlany do bardzo wykwintne jakiegoś tam opakowania po droższym napoju gazowanym i to jest, nie no, ten jest lepszy, bo jest droższy, a ten to takie popłuczyny. Bo po prostu każdy ocenia po zewnętrzu. I to jest ten problem.
Jak to wygląda? No, sam widzisz temat jedzenia, rytuałów z nim związanych, picia, tak samo.
Ale właśnie, to jest, bo mnie cały czas to nurtuje i chcę o to cię jeszcze zapytać. Mhm. Czy one tam opisują tylko rytuały, nie wiem, związane z Polski, czy z całej Europy na przykład?
Nie, tu jest, w dużej mierze jest dużo o Italii. Mhm. Włochy są bardzo bliskie autorce, jednej z rozmówczyń, bo autorka urodziła się we Florencji. No i tak. Bardzo też tam z przyjemnością wraca i też opisuje to, z jakimi zapachami, z jakimi smakami kojarzy jej się Florencja, nawet tutaj pisze o Rzymie i Rzym jej kojarzy się z chlebem, z zapachem chleba.
No, widzisz. Czyli prawie jak Polska według mnie. Tak
no właśnie,
tak
a propos tego, co ty mówiłeś. Więc no cała ta książka pachnie. Też zdziwiło mnie porównanie, skojarzenie Polski z zapachem ciasta drożdżowego. Też sobie tego nie uświadamiałam, ale przecież u mnie w domu bardzo często było ciasto drożdżowe. W sezonie truskawki nasze.
No.
Nasza kultura polska, polskiego jedzenia również bardzo słynie z kiszonek. I to też wynika z naszego położenia geograficznego, z tego, że forma kiszenia była bardzo dobrą też konserwacją jedzenia. Więc dlatego też mamy bardzo dużo kiszonek i bardzo rozbudowaną tę formę.
Tak, rozbudowane, ale żebyśmy tutaj nie rozbudowali za bardzo.
Żebyśmy nie zanudzili. Polecam.
Nie, ja po prostu, ja już tu się boję, że rozbudujesz za bardzo swoją wypowiedź i będzie tylko o kulinariach, a jednak, no, jednak ja bym tutaj chciał na tym poprzestać. Kto się czuje zachęcony, kto się czuje rozsmakowany już nieco
tylko jedną
tym
rzecz
tematem,
dodam, okay?
Proszę bardzo.
Jest jeszcze bardzo ciekawie ugryziony temat, jak rozwijała się rola kobiety w kuchni. Więc z pewnością do tego wątku też warto dotrzeć i warto o nim poczytać. Także.
No ja się czuję zachęcony. Nie wiem, jak nasi słuchacze.
Okładką czy treścią?
I najpierw okładką i teraz treścią, którą mi przybliżyłaś.
Okładkę też możecie zobaczyć na naszym Facebooku.
Dokładnie. Więc jakby my będziemy tutaj właśnie odwoływać się i do naszego Facebooka, gdzie dalej będziemy, ale tymczasem z wami tutaj się żegnamy.
Biegniemy czytać kolejne książki.
Tak, i do usłyszenia za tydzień.
Katarzyna Grzyb.
I Jakub Ruźniak, do usłyszenia.
Raport literacki.